konferencji to kochaj z pasją, czyli o dopełnianiu i dopasowaniu się w związku, o życiu z pasją w związku. Naszymi gośćmi są Państwo Beata i Bogdan Janowscy oraz Państwo Jolanta Tomaszewska. Pozwolę sobie króciutko przedstawić naszych dzisiejszych gości, ponieważ są to bardzo ciekawe osoby. Państwo Bogdan i Beata Janowscy są założycielami Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju, gdzie są mediatorami i trenerami oraz uczą pary, małżeństwa, narzeczonych, jak właściwie komunikować się ze sobą. Poza tym bardzo czynnie współpracują z Mistrzowską Akademią Miłości, założoną przez panią Mirę Jankowską, którą gościliśmy w zeszłym tygodniu na konferencji o kobiecości. Zawodowo pani Beata jest pedagogiem specjalnym, natomiast pan Bogdan jest artystą grafikiem. Są małżeństwem z ponad 30-letnim stażem, mają 3 dorosłych już synów. Jeśli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszamy bardzo na stronę internetową państwa Janowskich międzypokoleniowa.pl. Tam są i nagrania, i różne artykuły, także bardzo zachęcamy i bardzo gorąco witamy jeszcze raz naszych gości brawami. Nasi kolejni goście, pani Jolanta i pan Tomasz Kaczyński, jak sami o sobie mówią, są trenerami własnej cierpliwości, mediatorami z własnymi dziećmi, są rodzicami 2 córeczek, które mają 7 i 4 latka. Zawodowo pani Jolanta jest ekonomistką i pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, ale jak sama mówi o sobie, bardziej czuje się mamą niż urzędnikiem, z wielkim naciskiem na mamą. Pan Tomasz natomiast jest prawnikiem, znaczy doradcą podatkowym. Jak mówi, czuję się po prostu. Także witamy jeszcze raz brawami Państwa Kaczyński. I myślę, że możemy przejść już do sedna naszego dzisiejszego spotkania. Jak już wiemy, temat naszej konferencji to kochaj z pasją, czyli o dopełnianiu się w związku. Więc na początku chciałabym zapytać może najpierw Państwa Janowskich, jak to jest z tym dopasowaniem się w związku? Czy to jest faktycznie podstawa budowania tego związku i takie ciągłe docieranie się, czy może można to jakoś przeskoczyć? Jak Państwo uważają?
Nie wiem, czy Państwu kojarzy się słowo dopasowanie, ale mnie dopasowanie kojarzy się z dopasowaną sukienką, z dopasowaną parą butów i wtedy pytam siebie, czy można dopasować jakiegoś człowieka do mnie. Czy to jest w porządku, żeby kogoś do mnie dopasować? Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, czy ja chciałabym się do kogokolwiek dopasować, czyli trochę tak jakby zmienić kształt, przestać być sobą. Czyli chcę powiedzieć, że słowo dopasowanie absolutnie mnie nie odpowiada. No ale zatem co? Chcę powiedzieć, że ono jest takie bardzo popularne. Ja oprócz tego, że w Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju, tak jak pani mi przedstawiła Marta, jestem mediatorem i trenerem komunikacji, również pracuję w szkole integracyjnej, dokładnie w gimnazjum integracyjnym, dlatego, że z pierwszego wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. I w ramach pracy w tej szkole mam również lekcje etyki w liceum. I kiedy zapytałam licealistów o to, jak im się wydaje, w jaki sposób ludzie się dobierają, skąd będą wiedzieli, że to jest właśnie ta osoba. Otóż większość tych osób mówiło, najważniejsze, żeby się dobrze dopasować. Jeżeli my się dobrze dopasujemy, to później szczęśliwie przeżyjemy całe życie.
Ja bym chciał dodać od siebie, że dopasowanie w zasadzie jest niemożliwe. Znaczy, chodzi o to, że w momencie, kiedy znajdujemy nowego partnera, nową partnerkę, w momencie, kiedy zaczynamy naszą znajomość, pojawia się coś, co my nazywamy motylami w brzuchu. pojawiają się różowe okulary, gdzie zafałszowujemy, sami zafałszowujemy obraz tego człowieka, bo tak po prostu jest. Znaczy, natura tak działa w taki sposób, że przestajemy widzieć rozsądnie, przestajemy dobrze oceniać tego człowieka, właściwie go oceniać. I to wszystko jest trochę takie przekoloryzowane, wszystko sobie tłumaczymy na jego korzyść, wszystko jest fajnie, wszystko jest piękne. I potem kiedy, to jest ten czas, kiedy powinniśmy się zacząć dopasowywać. Tylko do czego mamy się dopasowywać? Do obrazka, który sobie z sami stworzyliśmy? To my stworzyliśmy obrazek tego drugiego człowieka, jakiś tam u siebie w głowie i my go tak widzimy, ale to nie jest ten człowiek. Po kilku latach, zazwyczaj w okolicach 3-4 lat, te różowe okulary spadają, motylki odlatują na chwilę i widzimy tego człowieka prawdziwie. I wtedy zaczynają się schody, ponieważ wszystko to, co myśmy dopasowali do tego człowieka, okazuje się, że dopasowaliśmy nie do tego człowieka, tylko do jakiegoś obrazka, który sobie stworzyliśmy. No i dlatego uważam, że dopasowanie się po prostu jest niemożliwe.
Zatem jeżeli nie dopasowanie, to co? Czyli ja myślę, że to przede wszystkim jest ten moment, o którym powiedział mąż, kiedy umierają te motyle w brzuchu, to tak naprawdę jest taki moment na uczciwą pracę, na taką postawę miłości i na prawdziwą akceptację. To jest bardzo trudne. Ja chcę powiedzieć tutaj z naszego też poletka, że kiedy na mnie przyszedł ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że to nie jest ten człowiek, tylko inny. No i co ja teraz zrobię z tym, że on jest inny? Mieliśmy już wtedy dwoje małych dzieci. Związek małżeński sakramentalny. No i czułam też, że kocham tego człowieka, ale że on jest jakoś inny. I wtedy postanowiłam, że będę kochała tego człowieka, który jest inny. To był ten moment, kiedy stwierdziłam, że spróbuję to robić. Oczywiście to nie jest łatwe, bo wtedy przychodzi taki kolejny etap właśnie tego dopasowywania i tej chęci zmiany tego człowieka w kogoś innego, czyli takiego żądania. Ja uważałam, że jesteś taki, więc żądam, żebyś taki był. Uważałam, że jesteś na przykład zaradniejszy życiowo. Natychmiast proszę być zaradniejszy życiowo. Tak? A okazuje się, jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, że to też był taki moment, kiedy odkryłam, że nie można mieć w jednym człowieku wszystkich ludzi, których chciałabym mieć. Bo chciałabym tutaj powiedzieć do pań. Nie wiem, czy panie czasami mają takie wyobrażenie, że będą miały mężczyznę czułego, troskliwego, wrażliwego niezwykle, ale mężczyznę, który kiedy wychodzi na zewnątrz, będzie wojowniczy, bezwzględny i absolutnie przychodził, będzie do domu zawsze z tarczą, a nie na tarczy. Ja wyszłam za artystę. Mój mąż jest z pierwszego wykształcenia artystą grafikiem, człowieka wrażliwego i bardzo tą wrażliwość ceniłam sobie. Ale kiedy ten wrażliwy człowiek wychodził z domu i okazywał wrażliwość nie tym ludziom, którym powinien okazywać, no to to było nie w porządku, prawda? Według mnie. I wtedy uświadomiłam sobie, że chciałabym mieć takiego kowboja, który gdzieś na zewnątrz jest tym kowbojem, który przekracza próg domu i zamienia się w anioła. Tylko czy jakikolwiek człowiek może to zrobić? I wtedy musiałam się zastanowić nad tym, właściwie kogo ja chcę.
Ale żeby było jasne, to to zadziałało w obie strony. Na całe zło świata. Taki cudowny człowiek, którego można było sobie przykleić na dowolnie robiącą ranę i ona się natychmiast goiła i wszystko było takie cudowne. A potem po tych kilku latach okazało się, że moja żona potrafi się postawić, potrafi być stanowcza, potrafi być, no, nie powiem bezwzględna, bo to może za dużo, ale ona rzeczywiście twarda i jakby gdzieś ten plasterek po prostu zniknął i no, musiałem się nauczyć kochać taką, jaka jest.
mąż dzisiaj tego nie mówi, ale wtedy mówił do mnie, jak ja mam kochać tą cholerę?
Jeżeli mogę, bo...
Ja będę kontrować.
Dopasowywanie się...
My jesteśmy na etapie żądań.
Dopasowywanie się... fajna sprawa. Z nami było tak, że zanim się pobraliśmy, 8 lat chodziliśmy ze sobą. Z małymi przerwami, ale... Wynikało to z mojej nadpobudliwości. Też byłem wrażliwy. Napięty.
Mi duszy mąsisz, ale to jest to z wykształcenia prawnika.
I naprawdę myślałem, że w elemencie zaskoczenia nie może być mowy. 8 lat. Sprawdziliśmy się w boju. Żeśmy przeszli je jedno razem ze sobą. Słuchajcie, powiem wam tak. Po 8 latach małżeństwa, powiem 8 latach pozycji. Nieważne, z kim się żenicie. Na drugi dzień to i tak zupełnie inna osoba.
Cenne słowa, które usłyszeliśmy od naszych przedmówców, potwierdzam. Małżeństwo to nie sielanka. My jesteśmy na etapie, jeszcze chyba na etapie żądań. Bo ja chcę tak, Tomek chce tak.
Już nic nie chcę.
Tobie się tylko tak wydaje. Nie, naprawdę. Jesteś...
Ja już tylko proszę.
Ciągniemy jeszcze sznurki każdy w swoją stronę, chociaż już nie tak silnie, jak na przykład 2-3 lata temu. Chcielibyśmy, ja bym chciała, żebyśmy byli już na etapie, powtórzę się, naszych przedmówców. Niestety tak jeszcze nie jest i pewnie wiele lat
temu.
Tak, to mądre słowa. Małżeństwo to orka. Nie ma lekko. Ale są też upadki, są wzloty. Nie jest tylko ciężko. Potrafi być bardzo miło, bardzo sympatycznie. Jest wiele sytuacji do radości. Chociażby dzieci, tak? My mamy jeszcze małe dzieci. Cały świat się kręci wokół dzieci. Nie ukrywam, pracy również. Dzisiaj o godzinie 15:30 ja wyrwałam się z pracy. Mąż wręcz wyleciał z pracy. Wpadliśmy do domu.
Bo my jesteśmy z Warszawy.
Jesteśmy
do Olsztyna.
Więc tak naprawdę z jednego samochodu do drugiego i jesteśmy u państwa. Dzieci są... Ja pracuję od 7:30 do 15:30, mąż ma nienormowany czas pracy, wraca 22:30. Jak będziecie państwo mieli dwójkę dzieci, jedno dziecko w przedszkolu w jednym krańcu, drugie dziecko w szkole w zupełnie innym miejscu, plus zajęcia dodatkowe, jeden rodzic pracujący od godziny 7:30 do 22:00 i ja, która pracuję do 16:30, 15:30, życzę powodzenia w logistycznym opanowaniu tego tematu.
Zresztą siedzimy tutaj i nie jesteśmy pewni, gdzie są nasze dzieci. Prawdopodobnie jedno z nich jest dalej w szkole.
Mamy wsparcie logistyczne.
Chciałbym może zapytać państwa teraz o przeciwieństwa. Czy rzeczywiście przeciwieństwa się przyciągają? Czy należy obawiać się tego, że osoba, z którą jestem, jest zupełnie inna niż ja?
Czy ja powiem tak. Niedawno robiliśmy taką mediację w naszej fundacji. Głównym zarzutem pana wobec pani było to, że przecież ona jest inna. Ona jest inna, i my nie możemy być ze sobą razem. I wtedy pamiętam, mój mąż zadał pytanie panu, proszę pana, a czy pan chciałby być z kimś takim jak pan? Dokładnie z kimś takim jak pan. No nie. No to dlaczego panu przeszkadza to, że ta pani jest inna? No i on przez chwilę zastanowił się nad tym, że tak naprawdę to jemu podobało się to, że ona jest inna. To było wspaniałe, że ona jest inna. On w tej chwili po prostu nie może zaakceptować tego, że ta pani nie akceptuje dzisiaj jego odmienności. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, my nie poszukujemy tego, żeby drugi człowiek był taki sam jak my. Odmienność nas pociąga. Ja dzisiaj też, jak na etyce rozmawiałam z młodzieżą, to głównie byli takiego zdania, że to nas ubogaca, że kiedy ktoś jest inny niż my, to otwiera nam pewien świat, troszeczkę inny niż nasz, pozwala nam spojrzeć inaczej na to życie. Właściwie to, czego my najbardziej poszukujemy, to tego, żeby ten człowiek, który jest tak odmienny od nas, zaakceptował nas takimi, jakimi jesteśmy i żeby zachwycił się tym naszym światem. Słuchajcie, my mamy takie doświadczenie z pracy z ludźmi, że nikt nie ucieka przed bezwarunkową akceptacją. Jeżeli w związku jest akceptacja odmienności, to ludzie ze sobą zostają, chociaż byliby bardzo, bardzo, bardzo inni.
Właściwie to można by do tego tylko dodać może tyle, że ta akceptacja odmienności jakby w ogóle jest czymś ubogacającym. To znaczy ja na przykład powiem, trudno mi się rozmawiać z ludźmi, którzy mają takie same poglądy jak ja. No bo właściwie to czego ja mogę się od nich dowiedzieć? Właściwie niczego ciekawego się nie dowiem, bo ja już to wiem. Ciekawsza dla mnie jest rozmowa z kimś, kto ma inne zdanie, kto się ze mną nie zgadza, albo z kim ja się nie zgadzam. Ktoś, kto, że tak powiem, rozwinie moje horyzonty w ten sposób, że wymienimy się poglądami. No na tym polega to piękno tego świata, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy, no wszyscy jesteśmy jakoś tam inni, prawda? I teraz, jaki byłby sens poszukiwania kogoś takiego jak ja? No, właściwie to nie ma żadnego sensu, więc po prostu biorę kogoś, z kim się dobrze rozmawia, z kim dobrze się czuję, z kim miło mi się spędza czas, i komu mogę zaufać, komu, z kim, że tak powiem, jakieś plany możemy snuć. Gdzieś mamy podobny zestaw wartości, bo to jest chyba istotą tego, o czym mówicie, o tej odmienności, że właściwie jedyną rzeczą, która powinna być jakoś tam zbieżna, to system wartości. To jest jakby chyba jedyny taki wyznacznik, dlatego że spotykamy się w naszej pracy potem z takimi sytuacjami, kiedy rodzice mają na przykład różny pogląd na wychowywanie dzieci, na przykład czy wychowujemy je w wierze katolickiej, czy w ogóle w jakiejś wierze, czy w żadnej wierze. I na początku się wszystko ładnie układa i wszystko jest dobrze, tylko potem trzeba podjąć decyzję, czy dziecko chodzi na religię, czy nie chodzi na religię. I tu jest kłopot, ponieważ pani mówi, musi chodzić, a jak musi chodzić, to znaczy, że też musi chodzić w niedzielę do kościoła. A to oznacza, że rodzice też powinni chodzić do tego kościoła. A pan zaczyna się śmiać i mówi, że to głupie, że on chodzi do kościoła. To jest jakby problem. Znaczy, chodzi o to generalnie, że systemu wartości na przykład nie mediuje się nawet. Znaczy w mediacji w ogóle, jeżeli powstaje różnica w systemie wartości, to w ogóle nie podejmujemy takiego tematu, ponieważ tego się nie da zmienić w taki sposób, jaki byśmy może chcieli. Ktoś może sam zmienić ewentualnie, jeżeli mu się zechce, ale tylko tak. Dlatego wydaje mi się, że jedynym podobieństwem, na które warto zwracać uwagę, to system wartości. Znaczy nasz stosunek do, nie wiem, do historii, do naszych rodziców, do w ogóle do przodków, czy
do tradycji, do religii.
Do tradycji, do religii i tak dalej. To jest jedyna rzecz, na którą powinniśmy zwracać tak naprawdę uwagę.
Aczkolwiek to dzisiejsze nasze spotkanie jest o tyle trudne, że w zasadzie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, znaleźć je, gdyby odpowiedź, uniwersalną odpowiedź na pewne pytanie, czy pytania, na które ciężko tak naprawdę znaleźć odpowiedź taką, która by pasowała nam wszystkim. To tak jakbyśmy się dzisiaj umówili, że spotykamy się i szyjemy garnitur, ale szyjemy taki garnitur, żeby nam wszystkim pasował. Nie da się użyć takiego garnituru, żeby ja wszedł, pani i w ten garnitur weszła i wszyscy my razem jednocześnie i każdy w nim się czuł dobrze. To jest kwestia wyznaczenia pewnych granic sobie. Wyznaczenia sobie pewnych granic. W rodzinie swojej mam przykłady małżeństw, gdzie kwestie wartości między małżonkami są kompletnie rozjechane, zupełnie są z innej bajki. Mówimy tutaj choćby nawet o stosunku do wiary, czy nawet samego wyznania, które czasami jakoś tam
koliduje
ze sobą w pewnych aspektach, a jednak potrafią razem funkcjonować. Ale dlaczego potrafią? Tak jak sobie na nich patrzę, ich obserwuję, to jest kwestia kompromisów. Jak mocno pewne rzeczy postawimy sobie w pewnym momencie na... jak bardzo postawimy sobie pewne rzeczy bardzo na ostrzu noża. Bo jeżeli ten nóż, jeżeli nawet będziemy się o niego opierać, to ostrze nie będzie zbyt ostre, damy radę, prawda? Znajdziemy pewną nić porozumienia, gdzie również te kwestie światopoglądowe nie będą jak gdyby decydowały o tym, czy nam się wspólnie uda, czy się nie uda.
Tylko jedna uwaga. Ja się tu absolutnie zgadzam, bo my też mamy przyjaciół, gdzie pan jest Żydem, a pani jest katoliczką i świetnie sobie radzą. Znaczy doskonale się rozumieją, mają dzieci, w ogóle wszystko jest super, tylko jest jedna rzecz. To trzeba wcześniej omówić, wcześniej dogadać, tak, co jest naszym systemem wartości, w jaki sposób wychowujemy dzieci i tak dalej.
Tak, kompromisy to jest jedna rzecz i to je trzeba wypracować. To są lata praktyki. Ja widzę po naszym małżeństwie i tak naprawdę tylko na podstawie naszego małżeństwa mogę się wypowiadać, tudzież rodziców naszych. Kompromisy to jedna rzecz, tak jak wspomniałam, a druga rzecz to rozmowa. Rozmowa, która w każdym związku będzie podstawą do wszystkiego, bo jeśli rozmawiamy ze sobą o problemach, o tym, co nam się nie podoba, co nam się podoba, jeśli jesteśmy tolerancyjni względem własnych poglądów, my jesteśmy bardzo, bardzo różni od siebie z mężem. W zasadzie, to jak tutaj rozmawialiśmy przed konferencją, stwierdziliśmy, że jedyną wspólną rzeczą, oczywiście tak kolokwialnie mówiąc, to są nasze dzieci i kredyt mieszkaniowy. A poza tym jesteśmy bardzo
kompletnie,
różni.
Kompletnie różni.
Pod każdym względem. Mamy inne pasje, mamy inne gusta, co innego lubimy, co innego nam się podoba, ale można, naprawdę można, jeśli się chce, jeśli się rozmawia, jeśli się ze sobą współpracuje, można wypracować wszystko. Tylko trzeba chcieć, to pierwsza rzecz. Na pewno trzeba się kochać, chociażby na początku, bo wiadomo, że tak jak to jest tuż przed ślubem, nie tuż przed ślubem, jak to jest na początku, to są właśnie te motylki, to są różowe okulary, wszystko jest pięknie, nawet jak narzeczony zrobi źle, to i tak mu wybaczymy, bo i tak jest pięknie. Wiadomo, czar pryska, zaczyna się codzienność, małżeństwo, zaczynają się prawdziwe problemy. Ale jeśli my wiemy, czego chcemy, wiemy, jak ze sobą rozmawiać, to uwierzcie mi, największy mur jesteśmy w stanie przeskoczyć, rozbić, roztłuc i jeszcze opatrzeć rany i dalej iść do przodu. Tylko kwestia chęci, tak? I nie poddawania się, bo w dzisiejszej dobie widzę po znajomych i nie tylko po znajomych, rozpadają się małżeństwa, ale tak naprawdę chyba na własne życzenie, bo łatwiej jest podziękować za stary model i wziąć nowy, tak? A nóż będzie lepszy. Nie. Wydaje mi się, że nie.
Ja chciałbym jeszcze na jeden aspekt dopasowania się zwrócić uwagę, bo teraz mi to przyszło do głowy. To słowo dopasowanie, ono chyba zmienia znaczenie na przestrzeni czasu, lat. Bo tak na dobrą sprawę dzisiaj jakby ktoś przynajmniej mnie zapytał, co to znaczy dopasowanie w małżeństwie, to ja bym odpowiedział dopasować się czasowo. Tak? Czyli w zasadzie, żebyśmy ogarnęli to logistycznie.
To na naszym etapie.
W tej chwili tak wydaje mi się, że to jest w tej chwili na nas dogadanie się. No.
Na naszym etapie związku prawie że 30-letniego to jest już inaczej. To jest uwspólnianie, bym powiedziała, że my ten etap małych dzieci mamy za sobą. I pamiętam, że to był bardzo trudny etap dla związku. Chyba, żeśmy go przetrwali tak naprawdę siłą rozpędu. Dlatego, że wtedy jest bardzo, bardzo dużo tak naprawdę zajęć i bardzo duża koncentracja na wychowaniu dzieci. Jak tu już mówiła pani Marta, mamy trzech synów, którzy rodzili się w całkiem niedużej odległości czasowej. W związku z tym w pewnym momencie ja byłam mamą wychowującą dzieci w domu, bo jakby nie było innej możliwości, żeby przy trójce małych dzieci pracować zawodowo, a mój mąż pracował od rana, aż wrócił, czyli czasami 3 dni nie wracał. Więc to była taka sytuacja tak naprawdę ekstremalna, powiedziałabym. I dzisiaj, jak na to patrzę, to myślę sobie, że opatrzność Boża tak pani czuwała, bo to naprawdę było jakoś siłą rozpędu, takich zadań codziennych, działań. Natomiast dla każdego związku przychodzi taki moment, kiedy dzieci wchodzą w okres nastoletni, kiedy dzieci, my musimy też przygotować się do tego, żeby te dzieci wypuścić z gniazda. I nad nami tutaj znowu, powiem, czuwała opatrzność Boża, dlatego że myśmy trafili, wydawało nam się wtedy przypadkiem, na takie warsztaty rozwoju osobistego. Ja dzisiaj wiem, że to nie było przypadkiem i ja wiem, że to absolutnie uratowało nasz związek. Dlatego że myśmy nauczyli się siebie dopiero wtedy, mając troje małych dzieci. Myśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać i nauczyli się ze sobą być. I zaczęliśmy to traktować jak wartość. Dzisiaj dzięki temu możemy pozwolić naszym dorosłym synom wyjść z domu i mieć swoje własne życie. Mieć swoje kobiety, swoje żony. Ja nie czuję zazdrości o to, mogę je przyjmować do rodziny. To jest zdrowy układ, dlatego że ja zbudowałam więź z moim mężem. Więź, na którą nie miałabym szansy w tej gonitwie, kiedy były małe dzieci, w tym momencie życia, 14 lat temu. I to jest tak, że myśmy zaczęli pewne rzeczy uwspólniać. Kiedy ja powiedziałam, że idę na takie warsztaty, mój mąż powiedział, idę z tobą, bo ja chcę zobaczyć, co tam będzie. Myśmy rozmawiali o tym razem, żeśmy się rozwijali razem. Później poszliśmy na kolejne i na kolejne. Pewnego dnia ja powiedziałam, słuchaj, ja chcę pójść na takie warsztaty, chcę zostać mediatorem. Mój mąż mówi, no tak, ty będziesz mediatorem, to ja też pójdę i zobaczę. I poszedł razem ze mną i okazało się, że ponieważ mamy już ze sobą bardzo dużo wspólnego, to ta praca bardzo dobrze nam wychodzi razem i że lubimy to robić. Mój mąż na przykład lubi wędkować. Ja nie umiem wędkować, ale ponieważ zaraził tych naszych synów, jeździli na ryby, robiąc sobie zawody, to mnie szkoda było tego, żeby nie jechać i nie być z nimi, nie patrzeć na ich radość. Więc usiedliśmy i wymyśliliśmy taki sposób, że mąż kupił namiot. Ponieważ na ryby jeździliśmy bardzo wcześnie. I jeździliśmy na ryby, chłopcy rozbijali mi namiot, ja w tym namiocie spałam. Potem jak się wysypiałam, to już zwykle oni już coś nałożyli. A później resztę dnia spędzałam z nimi, robiąc im zdjęcia, kibicując. Bo ryby mnie nie interesują, ale kontakt jest bardzo dla mnie ważny. Mój mąż w pewnym momencie zaczął prowadzić szkołę rysunku i malarstwa, którą prowadzi do dzisiaj. Zaczęli też chodzić na te warsztaty synowie. Ja mówię, wiesz, idę zobaczyć. I zaczęłam malować i rysować. I do dzisiaj jestem uczennicą mojego męża. Raz w tygodniu chodzę na te warsztaty i wtedy, mój mąż się śmieje, że tylko wtedy go naprawdę słucham, bo ja wtedy jestem taką samą uczennicą, jak wszyscy inni uczniowie. Taki mamy układ. Ja się uczę rysować i malować, ale dzięki temu również jesteśmy razem. Jest jakiś obszar, o którym my znowu możemy ze sobą rozmawiać, czyli sztuka. Pracujemy ze sobą, prowadzimy razem mediacje, prowadzimy warsztaty, dzisiaj przyjechaliśmy razem, my cały czas to omawiamy. Czyli dzięki temu, że my jesteśmy razem i mamy ten swój własny, wspólny świat, dzisiaj mogę to powiedzieć, nasze dzieci mogą mieć swoje światy, a my nie robimy im wyrzutu z tego powodu, że nie zabawiają nas w życiu.
I mamy z Państwem podobną rzecz, to się nie zmienia z wiekiem, mianowicie powiedzieli Państwo, że nie wiedzą, gdzie ich dziecko jest, jedni wiedzą, drugie nie wiedzą. My też tak mamy, tylko że nie wiemy, gdzie jest naszych dwóch synów, jeden wie, gdzie jest, tam stoi na samej górze, tutaj siedzi. A w pierwszym rzędzie siedzi jego narzeczona, też wiemy, gdzie jest nasza córeczka. Także też coś wiemy, czegoś nie wiemy.
Bardzo dużo usłyszeliśmy teraz o tym, że trzeba rozmawiać ze sobą, że to jest jakby podstawa rozwiązywania też wszelkich trudności. No ale właśnie rozmawiamy ze sobą, ale są małżeństwa, są pary, które mają bardzo duży problem z wzajemną komunikacją. Skąd takie problemy się najczęściej pojawiają?
Proszę Państwa, warto jest sobie uświadomić, że nikt nas nie uczy rozmowy. Ludzie mają takie małe wyobrażenie, tak, w domu. Mają takie wyobrażenie, że przecież mówimy. Wszyscy w sposób naturalny uczymy się języka. I potrafimy porozumiewać się mową. Natomiast nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My również z moim mężem w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że ja mówię coś do mojego męża, a on zupełnie coś innego słyszy. On mówi, a ja też zupełnie coś innego słyszę. My siebie nie słuchamy nawzajem. My siebie nawzajem nie rozumiemy. Nie umiemy na przykład mówić o naszych emocjach, bo w ogóle nie jesteśmy świadomi tego, że jakieś emocje nami targają. Nie umiemy mówić o naszych potrzebach, bo nie mamy świadomości tych potrzeb. Chcę powiedzieć, że szczególnie dla mężczyzn, to tak z naszej pracy wynika, mówienie o potrzebach jest wręcz wstydliwe. Wiecie Państwo, jak w mediacji my nazywamy ludziom ich emocje, ich potrzeby, bo chodzi o to, żeby teraz druga osoba, druga strona usłyszała, że ten partner ma takie potrzeby, że to, że on pragnie czegoś, to nie wynika, że mówi, że czegoś chce, to nie wynika z jego egoizmu, nie wynika z jego głupoty, tylko z potrzeby, z tego, że on jest tak skonstruowany i potrzebuje czegoś do szczęścia. I kiedy na przykład pan narzeka, że wracam do domu i zmęczony po pracy, biorę się i naprawiam szafki, i konstruuję szafę, a moja żona zrzędzi i zrzędzi. I wtedy mówimy, widzimy, że pan potrzebuje docenienia. A pan mówi, nie, ja niczego nie potrzebuję. No, ale za chwilę mówi znowu, że no ale ja w tak jeszcze i śmiecie wyrzucę i zakupy zrobiłem i udało mi się, specjalnie pojechałem do innego miasta, żeby załatwić taniej i kupić, a mojej żonie tylko wszystko nie tak. Proszę pana, pan potrzebuje, żeby pana żona zobaczyła to, żeby pana żona to doceniła. Nie, ja nie potrzebuję, ja niczego nie potrzebuję, niech ona tylko nie zrzędzi. Czyli wiecie Państwo, ta obrona przed tym, żeby teraz uświadamiać sobie, że wszyscy mamy potrzeby i że tak naprawdę, kiedy chcemy, żeby druga strona, nasz partner, nasz małżonek zaspokajali te potrzeby, to pierwszą rzeczą jest to, że musimy sobie je uświadomić, a drugą jest to, że musimy mu o nich powiedzieć, bo on się nie domyśli.
Właśnie tu jest ten ważny wątek o domyślaniu się. Marszał Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy, kiedy zaczął swoją pracę, zaczynał od takiego spotykania się z grupą ludzi w domach i, że tak powiem, uczył ich porozumiewania się bez przemocy. I jednym z pierwszych spotkań było spotkanie u niego w domu z jego rodzicami i tam różnymi znajomymi, których było dużo dosyć. I kiedy rozmawiali właśnie o potrzebach, jego mama wybiegła z pokoju nagle z płaczem i zniknęła. No nie wiem, po jakimś czasie odnalazł, co się stało i ona mówi, dziecko, mój drogi, ja z twoim ojcem jestem 30 lat. Ja mam do niego milion pretensji, czego on mi nie dał. A ja mu nie powiedziałam, czego ja chcę. I jakby to jest ten pierwszy moment. Ja Państwu podam taki nasz przykład, z którego się tu dzisiaj śmiejemy czasem. Kiedy jest tak, że nie mówimy sobie takiej prawdy o potrzebach. Liczymy na to, że nasz współmałżonek się domyśli, czego my tak naprawdę chcemy i udajemy jakiegoś tam kogoś innego. Ja powiem tak, to było chyba 6 lat temu, wylądowałem w szpitalu koło ciężkich zawale, no i żona przyjechała, siedzi przy łóżku, jeden dzień, potem przyjechała następnego dnia. I myślę sobie tak, jest niedziela, poniedziałek moja żona ma jakieś tam warsztaty jedne, we wtorek ma warsztaty drugie, poza tym pracę w szkole. Więc mówię, kurde, no tak jakoś chciałem być taki rycerz trochę i mówię do żony, wiesz co, masz teraz tak ciężko, bo ty może tak nie przyjeżdżaj do mnie codziennie do tego szpitala. Licząc na to, że ona powie, nie no skąd, ja przecież tak kocham, że ja tu będę siedziała dzień i noc. A moja żona mówi, dziękuję ci, kochanie, dziękuję. Wyobraźcie sobie, że nie przyjechałem. Chyba ze 3 dni. Po prostu sobie poduszkę prawie zjadłem. Bo to jest taki moment, kiedy otarłem się o śmierć, kiedy bardzo potrzebowałem kogoś bliskiego, kto otrzyma za rękę, z kim będzie można pogadać i jakoś wzmocnić się, tak? Ale z drugiej strony, skoro sam żonie zaproponowałem, że nie przyjeżdżał, no to teraz nie powiem, że się rozmyśliłem, tak? No i to jest takie dosyć, powiedziałbym, taka anegdota nasza rodzina z tego powstała i w W kontrze do tego, taka króciutelka już, mianowicie chyba z ostatniej soboty, przed ostatniej soboty, mianowicie mamy taki zwyczaj, że w sobotę rano chodzimy na taki spacer dwugodzinny mniej więcej na targ. Chodzimy sobie po tym targu, od stoiska do stoiska, tu sobie kupimy marchewkę, tam sobie kupimy rzodkiewkę, no nie spieszy nam się nigdzie w górę. I był taki moment, że żona trochę była chora, trochę się leczyła i potem mieliśmy jechać kawał drogi na wykłady wieczorne, gdzieś tam robić, tak jak tutaj z Państwem. I pomyślałem sobie, kurczę, ja zrobimy to inaczej. Mówię do niej, słuchaj, ponieważ ty jesteś chora, to ty sobie śpi dalej, a ja sam pójdę na ten targ. No szybciej obecę, tak, będzie szybko pozałatwiać, co mam pozałatwiać. I że tak, i wiesz, no mówię, no to dziękuję Ci bardzo, no super, bardzo się cieszę. Tylko że kiedy ja jej to mówiłem, to ja tak naprawdę myślałem. To była moja myśl, że ponieważ ja jestem akurat w tym momencie, byłem w lepszej kondycji fizycznej, więc jakby to ty odpocznij, a ja to załatwię, tak? No i tak się też stało. Chodzi o to, że w takich sytuacjach warto mówić, tak naprawdę jest to, co myślę, czego ja od ciebie chcę, czego ja od ciebie potrzebuję i wtedy łatwiej się dogadać.
Bo zobaczcie, w pierwszej sytuacji wydawało się, że też mówimy o potrzebach, ale była przykrość, było nieporozumienie, w zasadzie mogliśmy nawet z tego powodu się bardzo pokłócić, gdybyśmy sobie tego nie wyjaśnili. W drugiej sytuacji, kiedy była prawda o potrzebach, to było miejsce tak naprawdę na głęboką taką ludzką życzliwość i mnie było przyjemnie i mężowi również, bo oboje, zresztą tak jak wszyscy Państwo, mamy też takie potrzeby bycia altruistą, dawania z siebie. I też trzeba to ludziom umożliwić. Tylko ważne jest to, żeby prawdziwie mówić o swoich potrzebach.
Chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt komunikacji, kwestie związane z sytuacjami no, takimi trochę stresogennymi. Jest jakaś kłótnia, pada jakieś słowo, nie wiem, jakiś gest. W każdym razie dzieje się coś, co tą drugą osobę rani. I zawsze zastanawiałem się, o co chodzi. Dlaczego małżonka na pewne rzeczy reaguje nerwowo? Przecież nic złego nie powiedziałem. No to, że panu może trochę się wygłupiłem. No ale przecież to nic wielkiego. No stało się, tak? Źle się zachowałem. Ale dotarło do mnie po pewnym czasie, jak z tej całej sytuacji wyjść i dlaczego ja tego nie rozumiałem. Bo informację zwrotną, którą dostawałem od małżonki, odbierałem filtrując przez siebie, tak? Czy ja tam nic się nie stało i tak dalej. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak nie jak ja oceniam subiektywnie przecież swój dany czyn, tylko jak on został oceniony przez moją małżonkę. Jeżeli ona czuje się źle w tej całej sytuacji, zrobiłem jej przykrość, będąc święcie przekonany, że nie zrobiłem nic złego, w tej chwili po 8 latach małżeństwa, ja już jestem w stanie przeprosić. Nawet wiedząc, znaczy będąc święcie przekonanym, że mój czyn, czy moje słowo absolutnie już nie miało prawa jej zranić. Tak? To w ogóle jest jakaś, przepraszam, pierdoła. Tak? Ale skoro dla niej jest to poważna rzecz, że jest coś, co ją dotyka, no trudno, to trzeba przyjąć, po prostu tak jest, przeprosić i nie robić z tego większego kłopotu. Natomiast właśnie kwestia przetwarzania tych informacji zwrotnych. Jednak trzeba założyć sobie ten pryzmat nie swojej osoby, tylko tej, do której adresowane było słowo, czyn i to ta osoba, do tej osoby patrzeć przez daną sytuację, na daną sytuację oczami tej właśnie drugiej strony.
Ale niestety my jeszcze jesteśmy młodym małżeństwem z niewielkim stażem i tych faux pas popełnia się jeszcze sporo. Tak, ja w ogóle mam tendencję...
Proszę się nie łudzić, tak będzie do końca.
Ja zauważyłam, że no skoro mąż coś walnął i to walnął tak, że w pięty poszło, to ja sobie myślę tak, to ja mam cię w nosie za przeproszeniem, nie odzywam się wcale. Strzelam takiego klasycznego focha, nie odzywam się przez pół dnia, tudzież dwa dni. I tyle, a to chyba nie o to chodzi, to też trzeba spojrzeć i na siebie, tak? A może ja faktycznie trochę za ostro oceniłam tego męża, a może troszeczkę dystansu. I to tak trzeba, ale to czasu, przede wszystkim czasu. Tego się trzeba nauczyć, tak? Bo każdy z nas jest indywidualistą, każdy chce po swojemu, a oceniając przez nasze małżeństwo, widzę, że czas weryfikuje wiele rzeczy i człowiek tak naprawdę uczy się nawzajem codziennie, każdego dnia i jeszcze może być zaskoczony.
A propos jeszcze tak dopasowania, taki przykład mi przyszedł do głowy. Przecież chodziliśmy ze sobą 8 lat. Doskonale moja małżonka wiedziała, że wychodząc za mnie, wiedziała doskonale, że jestem bałaganiarzem i w zasadzie jak coś mam...
Ale wtedy bałaganiłeś mamusi, a nie.
No właśnie, tak? Więc do tej pory nasz jeden z głównych kłopotów to jest to, że ja po prostu moje rzeczy, te co trzymam w ręku, mają miejsce tam, gdzie je położyłem właśnie przed chwilą, tak? I tutaj dochodzi, ale przecież doskonale wiedziała małżonka o tym, że bałaganiarzem jestem, no, a jednak po siebie jakaś zdziwiona, ty bałaganisz.
Tak, ja nadal oczekuję od męża i wciąż żądam i oczekuję, ale to tylko dlatego, że każdy z nas pracuje, każdy z nas jest zmęczony i oczekuje dlatego, żeby nam było wspólnie łatwiej, jeśli mąż wesprze mnie czymś w domu, bo to przede wszystkim chodzi o rzeczy w domu, bo jeśli chodzi o dzieci, o logistykę, o której wspominałam wcześniej, to jakoś się dogadujemy i jeszcze mamy gdzieś tam za nadrzu trzecie osoby, które nas wspierają i jest okej. Ale największe konflikty, no może nie konflikty, ale takie niedotarcia wychodzą właśnie przy pracach domowych, kiedy ja oczekuję i bardzo często właśnie myślę, że mąż się domyśli, a nie domyśli się, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, żeby mnie wspierał, tak? Dosłownie. I nie tak mentalnie, tylko kochanie, ty dasz radę, jeszcze tylko ci została kuchnia i łazienka. Nie, nie. Ja oczekuję, że on założy gumowe rękawice i też mi pomoże. A wiem, że potrafi. To nie jest tak, że on nie potrafi. Wiem, że potrafi, bo nieraz to udowodnił. Także dlatego żądam.
A wyobraźcie sobie Państwo, że na to wszystko nakłada się jeszcze historia. To znaczy, jak człowiek nie wyniesie śmieci, to nagle przypominają się wszystkie niewyniesione śmieci do wyboru.
I te na balkonie też.
No, które prosiłam i musiałam wynieść sam. To i z odkurzaniem, i z myciem podłóg, i z różnymi tego typu czynnościami jest. Także robi się kolorowo. Jak się to cała sytuacja tak rozkręci, pójdzie w ten kierunek.
Ja chciałem teraz zapytać Państwa Janowski jako mediatorów. Jakie trudności w dzisiejszym świecie czekają na młode małżeństwa? Z jakimi problemami najczęściej do Państwa osoby młode małżeństwa przychodzą? Jak sobie z nimi radzić? Czy na przykład to życie zawodowe, o którym tutaj Państwo wspominali, może być taką bardzo dużą przeszkodą, czy wręcz atutem do tego, żeby poznać siebie?
Czy wiecie Państwo, młode małżeństwa mają rzeczywiście trudności z tego powodu, że wchodzą w życie, kiedy nie mają wiadomo mieszkania, kiedy na przykład planują dzieci. To jest rzeczywiście inny etap życia. Natomiast najpierw chciałabym tak powiedzieć generalnie, że w ogóle w tej chwili widzimy, że jest duży kryzys rodziny, ale dlatego, że w ogóle generalnie jest kryzys też więzi międzyludzkich, spowodowany również brakiem, utratą poczucia bezpieczeństwa. Ja mam takie poczucie, wiecie, też osobiście takie mam poczucie, ale też kiedy rozmawiam z ludźmi, że ludzie żyją w takim permanentnym stresie w tej chwili. Że to jest troszeczkę tak, jakby żyli trochę na wojnie. Że dzisiaj mam pracę, ale jutro mogę tej pracy nie mieć. Dzisiaj mam schronienie i płacę kredyt, ale jutro mogę nie mieć gdzie mieszkać. I w zasadzie to nie jest tak, że to pozostaje bez znaczenia. Dlatego, że jeżeli żyjemy w taki sposób przez krótki czas, to organizm jest w stanie się zregenerować. Natomiast jeżeli ten stres jest długotrwały, to skutkuje to tym, że z roku na rok mamy coraz więcej depresji. Że ludzie przestają sobie radzić. Stają się w ogóle, ogólnie bardziej nerwowi, drażliwi. I to przekłada się na związki, to przekłada się na rodziny, dlatego że te rodziny, te związki nie żyją w próżni. One żyją w tej rzeczywistości takiej, jaka ona jest. I teraz ja mam również 2 godziny w tygodniu etyki w klasach 4-6. To jest taka łączona grupa 4-6. Te dzieci są jeszcze bardzo szczere. One często mówią o tym, co dzieje się w ich rodzinach. I tam jest bardzo dużo takich historii, kiedy mama traci pracę, kiedy tata traci pracę i na przykład zaczyna leżeć przed telewizorem z pilotem, kiedy popada w depresję, kiedy w rodzinie są awantury, kiedy dziecko zaczyna się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na życie. To są naprawdę bardzo, bardzo dramatyczne historie. I widzę, że poza tym, że oczywiście możemy tutaj rozmawiać o kulturze masowej, która prezentuje tutaj postawy życia lekkiego i przyjemnego. Mój mąż powiedziałby bardzo wiele o reklamie na przykład. Mąż 1 lat pracował w reklamie, aż go tak zgrzydziła, że przestał w niej pracować. Ale to jest oczywiście też taki target, taka grupa, do której przemawia reklama, która mówi, żyj kolorowo, żyj wesoło, nie zwracaj na nic uwagi, kupuj, konsumuj. Z jednej strony jest ten kolorowy świat, który namawia nas do konsumpcji, ale z drugiej strony ja widzę młodych ludzi, którzy chcą podjąć uczciwie trud pracy codziennej, budowania związku, budowania małżeństwa i widzę, jak jest im trudno w tym świecie, który tak naprawdę nie jest przyjazny dla rodziny, który nie jest przyjazny dla małżeństwa, dla związku.
Tak, odpowiadając na pytanie, jaki związek, jaki wpływ ma praca na rodzinę, no to trochę to zależy od nas. Znaczy, rzecz w tym, że musimy się zastanowić, co jest priorytetem. Czy priorytetem jest ta praca, czy rodzina? Czy praca jest jakby celem do tego, żeby utrzymać rodzinę, znaczy jest środkiem do tego, żeby utrzymać rodzinę, czy jest celem samym w sobie, czyli robimy karierę, pijemy się po szczeblach, a na rodzinę przyjdzie później czas. I powiem z mediacji, z naszych spotkań z klientami mamy dużo takich przykładów, bardzo dużo takich przykładów, gdzie Państwo mają 3 piękne domy, albo 3 domy, albo 5 i jeszcze gdzieś tam na jakąś wysepkę sobie właśnie. Mają kilka samochodów, mają firmy, które prosperują nieprawdopodobnie, tylko rodziny już nie ma. To mało. Ponieważ cała para poszła w to, żeby zrobić karierę, żeby zarobić dużo pieniędzy, żeby się, że tak powiem, okopać. Jeden z naszych klientów używa takiego określenia bezpieczeństwo finansowe. Znaczy coś takiego, co spowoduje, że on będzie niezależny od żadnych tam wichrów, wojny na świecie i od wszystkiego, coś od wszystkich kryzysów, bo on już jest tak zabezpieczony na wszystkie strony, że nic go nie ruszy. No tylko trafia do nas, ponieważ nie ma rodziny, nie ma z kim rozmawiać, nie ma kontaktu z synem, w ogóle z dziećmi, nie ma kontaktu z żoną i zaczyna się wszystko sypać. I jakby mówię to po to, żebyście sobie uświadomili, że ta praca jest tylko środkiem do celu. Ona ma tylko zabezpieczyć bezpieczeństwo waszej rodziny. Nic więcej. Nie łudźcie się, że jak już zrobicie, nie wiem, jakąś tam karierę wielką, to będą was głaskać po głowie i to wam, że tak powiem,
że będą was kochać.
Że będą was kochać i wam to zabezpieczy życie. Nie, to nieprawda. To wszystko jest oparte na jakichś takich fałszywych przesłankach, na takim czymś dzisiaj jestem dobry, dzisiaj jestem potrzebny. Jutro przyjdzie ktoś bardziej potrzebny i powiedzą dziękuję panu czy pani, do widzenia. Tak? I to jest, tak to wygląda. Jeżeli dobrze zmontujecie sobie rodzinę, dobrze to zorganizujecie, to tam wam tak nigdy nie powiedzą. Tam wam powiedzą, chodź, kochamy cię takim, jakim jesteś. W pracy tego nie spodziewajcie się.
Ja zacznę pierwszy.
Co powiedz?
Ja pracuję od 7.30 do 15.30 i mam ogromny komfort. Naprawdę mam ogromny komfort psychiczny, bo idę do pracy. W zasadzie nie robię jakichś wzniosłych zadań. Jestem pracownikiem samorządowym. Pracuję w urzędzie. O ambicjach raczej tam nie można mówić, ale wychodzę z czystym sumieniem, wsiadam do samochodu i wiem, że mogę poświęcić w 100% pozostały czas swoim dzieciom. I nie męczy mnie wyrzut sumienia, że ja jutro muszę iść do pracy, ja się jeszcze muszę w domu przygotować, ja jeszcze mam tyle do zrobienia, a może przez to dostanę awans, a może jeszcze więcej osiągnę? Nie, nie. Wiem, że dla mnie bycie matką jest zdecydowanie bardziej ważne, aniżeli osiągnięcie sukcesu zawodowego. Nie czuję się do końca spełniona przez to, bo nie ukrywam, że walka z ambicjami jest wielokrotnie i muszę te ambicje tak mocno ubijać w buty, ale wiem, że na tym etapie dzieci potrzebują mnie bardzo mocno, więc praca ma ogromne przełożenie na rodzinę. W pewnym momencie moja praca była bardzo stresująca i to również miało przełożenie na rodzinę, bo niestety emocje przenosi się do domu. Ja należę do osób bardzo wrażliwych, więc skoro emocje goszczą w moim życiu, to niestety odzwierciedlam to, co...
Przez 24 godziny goszczą.
Czasem śpię. Ale tak, tak. Przeżywałam to bardzo mocno. Widziało to dzieci, widział to mąż. Ten stres towarzyszył mi do tego stopnia, że był wręcz nie do zniesienia. Na szczęście udało się mi tą pracę zmienić. Złapałam głęboki oddech i teraz funkcjonuję, tak? Więc odpowiadając na pytanie, czy praca ma przełożenie, ma jak najbardziej tak.
Zobaczcie Państwo, no dzięki temu, że żona tak się ustawiła w naszym związku, no bo w zasadzie posłuchajcie, co powiedziała, tak? Mam ambicje swoje, ale zawodowe, no ale mamy inne priorytety. Natomiast dzięki temu...
Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo. Ja się pocieszam tym, że moje dzieci rosną, tak? I w pewnym momencie one będą samodzielne. A jeśli ja będę chciała jeszcze coś swojego osiągnąć, to ja osiągnę, bo ja oparta jestem.
Natomiast ja dzięki temu mogę pracować tyle, ile pracuję. I żeby była jasność, ja nie pracuję dlatego, że lubimy sobie 4 razy do roku pojechać na 2-tygodniowe wakacje i na to trzeba zarobić. To po prostu proza życia, tak? Proza życia wymaga ode mnie moje zajęcie wymaga ode mnie poświęcenia określonej ilości czasu i tego po prostu nie przeskoczę. Ja muszę po prostu to, że tak powiem, jak wyrobnik, tak? Jak górnik.
Ja znów wtrącę się i jeszcze stanę w obronie męża, który faktycznie pracuje bardzo długo. My nie pochodzimy z zamożnych rodzin. My własną pracą doszliśmy do wszystkiego, co w życiu mamy. Mamy wspaniałych rodziców, bardzo nas kochają, wspierają bardzo mocno, ale nie mamy zaplecza finansowego. Stąd, tak jak mąż mówi, my pracujemy na prozę życia. Nie na wczasy na Majorce, nie na nowy samochód, bo na wakacje jeździmy do Krynicy Morskiej, bo nasze dzieci uwielbiają to miejsce, więc spędzamy 2 tygodnie...
150 km do Krynicy.
Tak, one dłużej w samochodzie nie wytrzymają i strasznie krzyczą. A Krynica do Olsztyna jest blisko, więc one to miejsce znają, czują się tam swobodnie. My mamy spokój, bo one tam mają zajęcia, więc mimo... Czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, jedziemy na wakacje do Krynicy. Pewnie to trochę też tak będzie.
Też tak będzie. Natomiast no, też nie jest to tak, że walczymy o jakieś tam przeżycie, że po prostu sprawdź, co jest w lodówce. Tak? Ale to mówię...
Czasem tak jest, ale tylko dlatego, że mąż nie zrobił zakupu po zakupie.
Bo mamy wyraźny podział, zakupy należą do mnie, zakupy ja muszę zrobić, tak żeby nie było, że też tak sobie chodzę od i ten to odpowiadam za odbiór dziecka z przedszkola. Także
i myślę, zawiezienie dziecka.
I zawiezienie dziecka do przedszkola.
Bo także... ja mam tak fajną pracę, że zaczynam pracę klikając się kartą i kończę pracę klikając się kartą. Mam rejestrowany czas pracy. Więc ja zawsze się rano spieszę, żeby coś tam w domu przygotować i zdążyć się kliknąć na czas, to możliwość córkę do przedszkola.
No bo w przygotowaniach porannych do wyjścia są ogromne poślizgi, bo uwierzcie mi Państwo, ubrać 4-letnie dziecko w strój, który sobie wymarzyło tego dnia. I ciężko przekonać, że córciu już prawie śnieg i krótka ta sukieneczka i ten naprawdę, to są dużo wymaga to cierpień.
A ona za każdym razem mówi, ale ja chcę bluzkę na mały rękaw.
Na mały rękaw, tak. No i to jest taka proza życia, ja wiem, to jest śmieszne, tak? Ale wyobraźcie sobie, że macie to 5 razy w tygodniu.
Teraz kolejne pytanie. Może wydawać się też trudnym pytaniem, ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć, czy doświadczenia, które wynosi z naszych rodzin, z naszego dzieciństwa, z tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, co przeżyliśmy, czy to ma wpływ na budowanie później związku?
Tak, to ma ogromny wpływ na to, jak budujemy związki. Nie wiem, czy Państwo są na tym etapie, bo my na tym etapie byliśmy, kiedy powiedzieliśmy sobie z moim mężem, spotykając się, że my wiemy, co w naszych związkach, w rodzinach macierzystych było nie tak, co nam się nie podobało. I jedno, co wiedzieliśmy, to, że u nas tak nie będzie. Jak się okazało, to bardzo niewiele wiedzieliśmy, bo założenie, że u nas tak nie będzie, to jest dopiero w zasadzie początek. Mało tego, okazuje się, że jeżeli nie nauczymy się inaczej, to w zasadzie na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że u nas tak nie będzie? W końcu żyjemy tylko tak, w jaki sposób jesteśmy nauczeni żyć, w jaki sposób jesteśmy nauczeni funkcjonować. Kiedy, jak opowiadałam, poszliśmy na te pierwsze warsztaty rozwoju osobistego, to były takie warsztaty pod tytułem Jak wychować przyzwoitego człowieka i przy tym nie oszaleć. Ja myślałam, że my pójdziemy się dowiedzieć, jak mamy wychowywać dzieci. A myśmy przede wszystkim dowiedzieli się tam, jak my byliśmy wychowywani. Zrozumieliśmy bardzo wiele właśnie z naszego życia, z naszych reakcji, skąd nam się to wzięło, jakie niewłaściwe działania wobec nas podejmowali nasi rodzice i co teraz my dalej niesiemy w życie. Co my teraz robimy z naszymi dziećmi? Ponieważ nami manipulowano, to my manipulujemy. Nikt na tego nie nazwał, że to jest manipulacja. Ponieważ z nami nie rozmawiano o emocjach, ponieważ nas nikt nie przepraszał, to my nie rozmawiamy z dziećmi o emocjach. No i jako takie autorytety też nie przepraszamy na przykład. Ja pamiętam, jak całą drogę z tych warsztatów szliśmy do domu i ja mężowi płakałam w rękach, że tyle błędów narobiłam i że to się już nie da odkręcić i że dlaczego tak późno. Dzisiaj się z tego śmieję, wiecie, bo to nie jest późno i nigdy nie jest za późno. Natomiast jeżeli chcemy żyć inaczej, jeżeli jest w nas taka myśl, jedno co wiem, to nie tak jak w moim domu, to najpierw ja się muszę dowiedzieć jak. Czyli najpierw muszę się dowiedzieć, kim ja jestem. Czego ja chcę? Muszę się nauczyć, w jaki sposób ja mam rozmawiać z tym drugim człowiekiem. Jak ja mam zdobyć tą świadomość siebie? Tak jak mówię, są różne sposoby. Są warsztaty, są terapie, są książki mądre na ten temat.
Ja już tylko podsumuję. Odpowiadając na pytanie, tak, to jest problem taki, że przenosimy pewne wzorce z domu dalej i borykamy się z nimi. Bardzo często jest tak, że nie wiem, no kobieta na przykład, która obserwowała swoich rodziców, jak tata na przykład leje mamę, potem szuka sobie faceta, który ją leje. To nie dlatego, że akurat o takim marzyła, tylko tak to się jakoś dziwnie składa. Po prostu ma jakoś to takie predyspozycje się dzieją. Nie wiem dokładnie, nie jestem psychologiem, nie wiem jak to się dzieje, ale efekt jest taki. I ważne jest to, odpowiadając na pytanie, że jeżeli zaczniemy coś z tym robić, to możemy to zmienić. To znaczy, to co wynosimy z domu niekoniecznie musi nas determinować na całe życie. To nie jest tak, że jak już tak mieliśmy, to już nic się z tym nie da zrobić, już się tego nie da odkręcić. To nie ma. Da się to odkręcić, tylko trzeba trochę cierpliwości, trochę pracy i pewnie jakiejś fachowej pomocy.
To znaczy, wiecie Państwo, bo to jest fajne pytanie, bo mam wrażenie, że czujemy się trochę na siłach, żeby na nie odpowiedzieć, bo my akurat pochodzimy, zupełnie byliśmy wychowani w innych warunkach z małżonką. Ja miałem to szczęście, że byłem wychowywany w pełnej rodzinie. Mama, tata, siostra, wszystko poukładane, tak jakoś to jakiś ogląd był. Natomiast Jola była wychowana przez samą mamę.
Od 8 roku życia, tak.
Od 8 roku życia.
Będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej, moi rodzice rozwiedli się. No i od tamtego czasu wychowywała mnie mama. Twierdzę, że ma to przełożenie po dzień dzisiejszy. Ma to przełożenie na moje relacje z mężem, na to, jaką jestem mamą. Nie zawsze to są dobre przełożenia. Ma to też przełożenie na moją osobowość i poniekąd na wszystko, co się wokół mnie nie dzieje. Wydawało mi się, że się z tym uporałam. Okazuje się od jakiegoś czasu po rozmowach z mądrzejszymi ode mnie, że jednak nie, że jakiś ogon się ciągnie za mną. Być może on się odczepi, odpadnie. Być może tak będzie do końca życia. Staram się umieć z tym żyć, umieć o tym mówić. Chociaż do pewnego czasu było bardzo ciężko, ale można z tym żyć, tak? Tylko trzeba nazywać wszystko po imieniu, trzeba się tego nie wstydzić, a to, co było wstydliwe, po prostu korygować, tak? I robić dobrze, nie powielać błędów naszych najbliższych.
Mogę się trochę...
Tak, oczywiście.
Bo tak mi przyszło teraz do głowy, jak słucham tego, co mówicie, że jest bardzo proste, znaczy te zmiany, które możecie w sobie przeprowadzić, są ogromne, skomplikowane, długotrwałe, wymagają wiele pracy, ale takie najprostsze rzeczy, jakie można robić u siebie, przyglądając się na przykład z dziećmi, tak? Kiedy przychodzą do nas czasem rodzice, szczególnie żona ma tak więcej kontaktu z takimi sytuacjami, ale ja też. I na przykład okazuje się, że pan uważa, że dziecko powinno dostać raz i drugi w tyłek, bo będzie karne i będzie tam jakieś. I czy to córka, czy wszystko jedno. I teraz jakby co? Tłumaczenie temu panu, co właściwie przekazuje tym młodym ludziom. To dziecko dowiaduje się, że osoba, która jest silniejsza, może lać tą słabszą, bezkarnie. I teraz, ta dziewczynka, jeżeli to jest córka, dowiaduje się, że facet ma prawo lać kobietę, bo jest od niej silniejszy, może na nią krzyknąć, może dupnąć nóżką, a nawet przyłożyć, jeżeli trzeba. A facet młody, kilkuletni, uczy się, na całe życie dostaje taki bagaż, że kobieta jest od tego, żeby mu podać kapcie, dać mu piwo z lodówki i nie podnosić głosu wtedy, kiedy ja jestem w domu, bo mogę przyłożyć. To jest, oczywiście teraz trochę sobie to mówię w skrócie, bo też wiem, że czas jakby tutaj odgrywa jakąś rolę, więc staram się to skrócić, ale chcę, żebyście wiedzieli, że dzieci nie wychowuje się przez to, że się im opowiada różne rzeczy i mówi się, jak to dziecko powinno się zachowywać, tylko przez przykład, przez modelowanie, tak jak ja się zachowuję, tak jak my się zachowujemy względem siebie, jak ze sobą rozmawiamy, tak będą się zachowywały nasze dzieci.
Potwierdzam.
Chcielibyśmy teraz zapytać, tak może bardziej lekki temat, o kreatywność w związku, jeżeli jest małżeństwo z dużym stażem, jak można zaskoczyć współmałżonkę jeszcze, czy można zaskoczyć?
Na pewno się nie przebieram, nie wyskakuję z szafy, nie robię różnych innych dziwnych rzeczy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ostatnio byłam na takim szkoleniu, gdzie zapytano nauczycieli, jak być kreatywnym nauczycielem, czyli w sensie takim, jak uczyć kreatywności młodzież. I dla mnie była tylko jedna odpowiedź. Nie można uczyć kreatywności, nie będąc kreatywnym. Czyli właściwie, żeby pracować nad kreatywnością innych ludzi, trzeba zacząć pracę od siebie. I wszystko zaczyna się od siebie. Znaczy, jeżeli ja jestem człowiekiem, który nad sobą pracuje, który się rozwija, który jest ciekawy świata, i mój mąż jest człowiekiem, który się rozwija, który jest ciekawy siebie i świata, i my tym się wymieniamy, to my stale możemy się czymś zaskakiwać, my stale możemy coś w sobie odkrywać. Często jest taki pogląd, że po 10, 20, 30 latach ludzie już nie mają się czym zaskoczyć. Wiecie Państwo, to jest tak, że wiele razy w życiu zaskakiwałam sama siebie. Nie wiedziałam o sobie bardzo wielu rzeczy, że na przykład coś potrafię. Bo jest takie powiedzenie nawet, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Czyli jeżeli dzisiaj macie lat 20 kilka i przypuszczacie, że do czegoś jesteście zdolni albo nie, to w zasadzie dopiero kiedy was to w życiu spotka, bardzo wiele o sobie dowiecie się. Ja na przykład dowiedziałam się o sobie całkiem niedawno, bo może nawet kilka lat temu, że mam w sobie taką siłę, że potrafię na przykład dać sobie radę w rozmowie z rozkrzyczanym, agresywnym mężczyzną. Że potrafię go uspokoić. Taką wewnętrzną siłą. Sama się zadziwiłam. Poczułam się tak jak taki pogromca, wiecie, w klatce z lwami. Pomyślałam sobie o rany, to jest ten rodzaj energii. Nie wiedziałam, że to sobie mam. Nie wiedziałam, że gdzieś ta moja komunikacja, czy jakaś pewność siebie wzrosła do takiego poziomu, że ta codzienna praca z ludźmi, którzy są w silnych emocjach, doprowadziła do tego, że ja się tego nie boję, że to jest dla mnie przyjemne. Pewnego dnia na przykład dowiedziałam się, tak jak dzisiaj mamy tutaj takie spotkanie z Państwem, pewnego dnia dowiedziałam się, wychodząc po raz kolejny na scenę, że ja to lubię, że ja się nie denerwuję. Dowiedziałam się, ponieważ przestałam się denerwować, dowiedziałam się, że to lubię. Czyli dowiedziałam się znowu czegoś o sobie. No i oczywiście opowiedziałam o tym mojemu mężowi, było dużo śmiechu w jednej i w drugiej sytuacji. Czyli to jest tak, że ponieważ my się zmieniamy, każdy z nas się zmienia, to jeżeli jesteśmy w kontakcie, to stale się zaskakujemy tym, że w danej sytuacji, no tutaj się pochwaliłam, jak sobie poradziłam, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład zareagowałam tak jak kiedyś, jak mała dziewczynka. Okazało się, że w tym obszarze mam jeszcze sporo do pracy. Ja zresztą zawsze, moja dewiza życiowa jest taka, że pracuję nad sobą po to, żeby umrzeć mądrzejsza.
Chcę powiedzieć, że a propos tej kreatywności i tego, jak to tam żyć po latach, powiem, kluczem do tego wszystkiego jest ten początek związku. Znaczy, jak sobie uświadomicie, że ten pierwszy czas, kiedy poznajecie kogoś, zaczynacie się spotykać, no to przede wszystkim dajecie sobie czas i uwagę. I to jest jakby główny sens w ogóle związku. Dawanie sobie nawzajem czasu i uwagi. I teraz jeśli wasz związek idzie w jakąś stronę, na jakieś, powiedzmy sobie tak, manowce, nie wiecie, co dalej zrobić, to trzeba wrócić do początku, czyli wrócić do tego czasu, kiedy mieliście dla siebie czas i uwagę. Kiedy chodziliście na spacery, do kawiarni, do kina, kiedy opowiadaliście o sobie bardzo dużo. Powiem, my jesteśmy ze sobą ponad 30 lat. To tak małżeństwo plus 3 lata naszej znajomości przed małżeństwem, dlatego mówię ponad, że mówię, ja prawie. To jest jakby, zależy, co się mierzy, czy samo małżeństwo, czy małżeństwo plus ten czas przed. Więc jesteśmy ze sobą dobrze ponad 30 lat i ciągle mamy ze sobą co rozmawiać. I nigdy nam nie szkoda czasu na te rozmowy. My jadąc tutaj do was, na przykład jechaliśmy około godziny samochodem i przez samą drogę gadaliśmy. Cały czas mieliśmy coś z tego powiedzenia, bo było fajnie, tak? I teraz powiem, mam taką uczennicę, która ma 80 lat, przychodzi uczyć się malować. I ona teraz akurat ostatnio nie była, bo była jakaś choroba męża, ale wcześniej przyjechała ze mną na plener z mężem. I ja nie znałem jej prywatnie, tylko z zajęć moich. Przyjechała z mężem i idąc na śniadanie rano, zobaczyłem ich oboje. Tam trzeba zejść dwa piętra po schodach. No i szli oboje, tacy starsi ludzie, śmiając się do rozpuku, opowiadając sobie coś, gestykulując. Wyglądali jak takie młode, nie małżeństwo, taka młoda para narzeczonych. Młodzi ludzie, którzy się właśnie poznali, mają sobie dużo do powiedzenia. I oni sobie opowiadali, jak słucham, oni opowiadali jakiś tam artykuł, pan czytał, pani coś tam gdzieś oglądała, coś, jakieś tak śmieją się. I w połowie schodów tak mniej więcej stała córka tych państwa. 50-paroletnia kobieta patrzy na nich, na mnie, mówi, panie, bo dla mnie. Ja mi taką zawsze. Wiecie co? Zobaczyłem sobie tych ludzi i powiem, jestem dumny z tego, że akurat będziesz znany z moją uczennicą. Dumny jestem z tego, że ich znam, ponieważ oni mi udowodnili, że ta miłość prawdziwa to jest miłość na całe życie. Że tak jak na początku, kiedy się poznajemy, chodzimy za rękę, śmiejemy się na spacery, można tak żyć przez całe życie.
Zobaczcie, zwróćcie uwagę Państwo, absolutnie nie silę się, żeby tu występować w roli jakiegoś eksperta, absolutnie. Natomiast słucham tutaj Państwa i zobaczcie, co się przewija w zasadzie. Pytania się zmieniają, a odpowiedź jest ciągle taka sama. Rozmowa. Tak? Co robić, żeby było fajnie? Rozmawiać. Co, żeby żyć długo i szczęśliwie? Rozmawiać. Tak? Czyli w zasadzie małżeństwo to jedna wielka rozmowa. Aczkolwiek tak sobie myślę, że to chyba nie jest... ta intensywność rozmowy, czy ona się zmienia na przestrzeni lat, bo my na przykład, jak już możemy ze sobą porozmawiać, to siedzimy, nic nie mówimy, bo jest cicho w domu. Czy to jest dobry objaw, czy
zły? Bo nie mamy siły rozmawiać.
Ja też myślę, że to nie ma jakiejś recepty, dlatego że powiem, my z moim mężem jesteśmy z natury gadatliwi. Myśmy się poznali, rozmawiali i myśmy, tak jak Zuzanna z mężem, po prostu my cały czas rozmawiamy. My jadąc tu rozmawialiśmy, teraz rozmawiamy, jak będziemy wracać, to porozmawiamy, a w domu też porozmawiamy. My po prostu rozmawiamy zawsze, kiedy możemy rozmawiać. Mamy taką naturę, mamy taką potrzebę. Natomiast generalnie też widzimy, że ludzie, którzy nie mają potrzeby tak dużo ze sobą rozmawiać, ważne jest, żeby jednak starali się rozmawiać ze sobą. Dlatego, że słuchajcie, nawet ludzie, którzy są z natury mrukliwi, ludzie, którzy nie lubią rozmawiać, zobaczcie, że w tym początkowym okresie, kiedy mają tę motylę w brzuchu, nagle stają się tacy elokwentni, wygadani, nie szkoda im czasu i mają tyle do powiedzenia tej swojej ukochanej, temu ukochanemu. A potem nagle przestają rozmawiać. Nagle zaczynają milczeć. Słuchajcie, to jest okropne. Czasami przychodzą do nas ludzie i mówią, moja żona ze mną nie rozmawia. Mój mąż milczy. No to jest straszne, słuchajcie, to jest ściana po prostu. Warto jest sobie uświadomić, że my jako ludzie jesteśmy stadni, jesteśmy społeczni. My potrzebujemy kontaktu, my potrzebujemy dotyku, my potrzebujemy rozmowy, my potrzebujemy takiej interakcji, spojrzenia sobie w oczy. Jak można budować bliskość bez tego kontaktu?
Tak, ale ja jeszcze, jeśli mogę też wejść w słowo, ja tak lubię. Rozmowa jak najbardziej tak, ale miejmy tę świadomość, że rozmowa to dialog, tak? To nie może być monolog.
To nie może być monolog, właśnie mówię o wypadku, który milczy.
Tak, tak, bo wielokrotnie ja widzę też na naszym przykładzie i na nim się wzoruję. Ja gadam, a mój mąż robi coś takiego na iPadzie, spod uda wyciąga pilot, jedne wiadomości, drugie wiadomości i moją jedyną reakcją jest zapytać go o coś, o tak, no przecież mówiłaś, tak, a kompletnie nie wie, o czym mówię, więc rozmowa musi być w dwóch kierunkach i obydwoje muszą kojarzyć, o czym rozmawiają.
Ale też oboje muszą najpierw ustalić sobie,
oczywiście.
Co to jest rozmowa. Co to jest rozmowa dla mnie i co to jest rozmowa dla ciebie.
To prawda.
Bo może mąż uważa, że rozmawia.
Nie, absolutnie. Ja już dokończę. Zdarza nam się tak, że sprzedamy dzieci i zawsze mówimy sobie, a to w cudzysłowie oczywiście, dzieci są u rodziców, tak, a my mamy czas dla siebie. Tacy zadowoleni, siadamy na kanapę, cisza w domu, tu jakaś buteleczka winka, to sobie pogadamy. I jak sobie gadamy? I pilocik. Nie, to nie o to chodzi. Ja wtedy oczekuję od mojego męża, otóż masz to na co dzień. Telewizor też zgaśmy, porozmawiajmy.
Państwu, że trening komunikacji zaczyna się od tego, że namawiamy ludzi do takiego umawiania się na rozmowę. Znaczy, ja Pan bardzo pana rozumie, bo w końcu nie musi pan być tak, żeby być na rozmowę.
Ale... W ogóle jestem małomówny.
Ale warto wtedy wymusić na panu takie umówienie się, dobra, no w tej chwili nie masz czasu rozmawiać, nie masz ochoty, jesteś zmęczony, dobra, no to kiedy możemy porozmawiać? I umawiamy się, że jutro o 20 się damy, nie ma pada, czy iPada, czy nie ma komputera, nie ma telewizji, jesteśmy tylko dla siebie. To jest taki czas, kiedy mamy tylko i wyłącznie dla siebie. Telefony wyłączone, warto zaczynać 10 minut, 15 minut, bo to jest ten kontakt, który tak naprawdę, jeżeli zaniknie, to już go potem odbudować, bo to jest praca bardzo długa i ciężka.
Tak, w dzisiejszej dobie my gonimy non-stop.
Tak.
Jak się raz na tydzień właśnie spotkamy na te 15-20 minut, jak te nasze kochane bachory pójdą spać, to jest naprawdę świętość. To jest ta cisza, długa cisza w domu. Nikt nie wrzeszczy, nikt nie mówi, mamo mleko, już, mamo mleko. Tak? I to jest naprawdę cudowne. I móc te 15 minut ze sobą porozmawiać bez iPada.
Natomiast, jaką mam radę dla panów? Nie mówić beznamiętnie tak. A powiem krótką historię, jaka nam się przytrafiła na samym początku małżeństwa. Ja po prostu też coś tam robiłem ważnego. Natomiast padło jakieś pytanie z sali i odpowiedziałem tak.
Nie z sali, z znaczy, telefonu.
Zadzwoniłam małżonka i pytam, nie? O co się oczywiście tam tak, bo pilne rzeczy. I przychodzi Wielki Czwartek. Pamiętam, zadowolony, bo zmęczony już tym wszystkim, mówię, wow, zaraz Wielki Piątek, pojedziemy do domu, odpoczniemy sobie. Przyjeżdżam Wielki Czwartek do domu, chcę już tak się wyciszać. Ubieraj się, idziemy. Gdzie idziemy? No przecież zapisałam nas do szkoły tańca. Jak do szkoły tańca? No przecież rozmawialiśmy przez telefon, powiedzieli, że tak. I Wielki Czwartek, nie miałem już za bardzo ochoty, umierzyłem świętami, zmęczony, no ale co, no powiedziałem tak, jedziemy, no. Także trzeba jednak słuchać cały czas.
Ale było fajnie.
Ale naprawdę to było bardzo fajne w ogóle doświadczenie, bo ja tak generalnie muzyka mi w tańcu nie przeszkadza. Ale naprawdę tutaj zaskoczyłem chyba i małżonkę i sam siebie a propos zaskoczenia, tak, że jednak potrafię, odnalazłem się i w tej rubie, i w tej czacie, że wszystko. Fajnie, bardzo byłem zadowolony z tego, że miałem okazję uczestniczyć.
Chcieliśmy bardzo Państwu podziękować za wszystkie te cenne rady i za podzielenie się też swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. I myślę, że możemy prosić o bardzo ogromne brawa.